Dzień dobry, mamy 10:30. Mówi Agnieszka Dobrzycka, Santander Bank Polska. Chciałabym wszystkich Państwa serdecznie przywitać na naszej konferencji wynikowej. Będziemy dzisiaj prezentować wyniki za pierwsze półrocze 2021 roku. Są dzisiaj z nami pan prezes Michał Gajewski, CFO Maciej Reluga oraz pan Wojtek Skalski, reprezentujący obszar rachunkowości finansowej. Ja, tak jak mówiłam, nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dzień dobry, Michał Gajewski.
Dzień dobry.
Dzisiaj kolejny raz spotykamy się zdalnie, ale mam nadzieję, że już od przyszłego kwartału będziemy mogli zobaczyć się bezpośrednio. Chciałbym rozpocząć od tego, że z punktu widzenia podstawowej działalności bankowej minione 6 miesięcy można uznać moim zdaniem za udane. Sytuacja gospodarcza się normalizuje, widać coraz większe efekty ożywienia i aktywności naszych klientów. Wyzwaniem nadal pozostają wolumeny kredytowe, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw. Naszym zdaniem ich poprawa to tylko kwestia czasu, więc optymistycznie patrzymy na kolejne kwartały. Zanim przejdziemy do wyników, chciałbym wspomnieć o naszej akcji charytatywnej Podwójna Moc Pomagania. Przeprowadziliśmy ją wspólnie z naszymi klientami i pracownikami. Tym razem wsparliśmy 16 oddziałów psychiatrii dla dzieci i młodzieży, którym przekazaliśmy łącznie 2 miliony złotych. Szczegóły na temat tego znajdziecie Państwo na slajdzie 5. Przejdźmy teraz do wyników, do slajdu 9. Grupa obsługuje ponad 7 milionów klientów, z czego ponad 5,3 miliona to klienci Santander Bank Polska. Łącznie z konsumerem mamy prawie 3 miliony klientów cyfrowych. Portfel depozytów wzrósł o 4% rok do roku i wyniósł ponad 173 miliardy złotych. Portfel kredytów brutto pozostał na niezmienionym poziomie i jest to ponad 148 miliardów złotych. Rosną aktywa i fundusze naszych klientów, to jest 7% rok do roku do 192 miliardów. Jeżeli chodzi o aktywa całego banku, to jest 231,4 miliarda. Przejdźmy do slajdu 10. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, mieliśmy kilka zdarzeń, które wpłynęły na wynik porównywalny. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszej prezentacji i raporcie. Jeśli mówimy o tym wyniku porównywalnym, to bierzemy przede wszystkim pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsze to jest poziom opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i również rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. Na koniec czerwca zysk należny akcjonariuszom wyniósł ponad 374 miliony złotych i w ujęciu porównywalnym zwiększył się o 8,7% rok do roku. W samym drugim kwartale zysk wyniósł 223 miliony, czyli wyniósł połowę więcej niż w poprzednim kwartale. Wynik z tytułu odsetek wyniósł prawie 2,8 miliarda, a spadek w ujęciu rocznym wynikał z obniżek stóp procentowych oraz niższego popytu na kredyty. Wynik prowizyjny wyniósł ponad 1,2 miliarda, było 18% wyższy niż rok temu i uznajemy to za solidny rezultat. Dochody ogółem netto to blisko 4,4 miliarda, o 1,5% więcej w porównaniu do zeszłego roku. Wskaźnik ROE wyniósł 3,8%, w ujęciu porównywalnym 7,5%. Mamy bardzo mocną pozycję kapitałową, znacznie powyżej wymogów. Nasz Tier 1 wyniósł powyżej 19%, TCR powyżej 21%. Będę to powtarzał co kwartał prawdopodobnie, no ale ta nadwyżka, którą mamy, jest naprawdę ogromna, jeżeli chodzi o pozycję kapitałową. To już jest dla grupy prawie 13 miliardów złotych dla banku prawie 14 miliardów złotych. I pewnie tutaj się będą rodziły pytania o dywidendę, ale to odpowiemy ewentualnie w sesji pytań. Przejdźmy do slajdu 12. Tutaj Państwo widzą aktywność naszych klientów w poszczególnych segmentach. Widać, że ona rośnie. Widać, jak rośnie, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników kanałów zdalnych. To jest 8% rok do roku i to zarówno w detalu, jak i w MŚP. W detalu liczba użytkowników mobilnych 18%. Przepraszam, w detalu rośnie, tak, 18%, 15% w MŚP, 19% w korpo. Również ta liczba transakcji w bankowości mobilnej rok do roku 48%. Mi się wydaje, że to nie jest zaskoczenie. Widać, że pandemia już na stałe chyba zmienia zachowania klientów, którzy coraz aktywniej korzystają z kanałów zdalnych. Na slajdach 13 i 14 nowości w ofercie plus edukacja, działalność edukacyjną, którą prowadzimy dla naszych klientów. Jak Państwo widzicie, na slajdzie 13. Ja chciałbym tylko wspomnieć o kilku nowościach, czyli ta biometria mobilnej autoryzacji transakcji, ubezpieczenie na życie w apce, ponadto zakres ochrony rozszerzony o fotowoltaikę. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych mamy nowy sposób weryfikacji tożsamości przy zakładaniu konta na zdjęcie, również usługi i zdrowie, i leasing, jak i możliwość wzięcia kredytu firmowego w aplikacji mobilnej. W sektorze publicznym również wzmacniamy naszą pozycję, pozyskujemy kolejne samorządy, jak i rachunki firmowe. Przejdźmy do naszych wyników i danych. Zacznijmy od danych bilansowych. Bankowości detalicznej, podobnie jak cały rynek, bardzo mocno rośnie sprzedaż kredytów hipotecznych. W pierwszym półroczu sprzedaliśmy kredytów hipotecznych o wartości 3,5 miliarda. W drugim kwartale to było 2,2 miliarda. Ta sprzedaż rośnie rok do roku 86%, kwartał do kwartału 56%. Czerwiec był rekordowym miesiącem, jeżeli chodzi o sprzedaż kredytów hipotecznych. To było 800 milionów złotych. Również kredyty gotówkowe rosną. W pierwszym półroczu sprzedaliśmy ich 3,4 miliarda. W drugim kwartale było to 1,8 miliarda. Jak na razie to był najwyższy wynik sprzedażowy od początku roku. W ujęciu rok do roku ten wzrost to jest 44%, kwartał do kwartału 15%, więc widać tutaj również w tym obszarze, że zdalne w pierwszym półroczu przekroczył on 44%. Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, w całym półroczu sprzedaż netto to 2,4 miliarda. Ona trochę zwolniła w drugim kwartale, no ale to było nadal 700 milionów złotych. I to był jeden z najlepszych wyników na rynku. Aktywa Santander TFI na koniec drugiego kwartału to już prawie 19 miliardów złotych. W segmencie klientów MŚP tu szczególnie bardzo dobrze wyglądała sprzedaż leasingu i sprzedaż produktów kredytowych. To sprzedaż produktów kredytowych to 1,3 miliarda. W bankowości biznesowej, pomimo tego, że ten popyt na kredyty był niższy, ale wzrosła sprzedaż limitów kredytowych. Również dobre wyniki mieliśmy w usługach dla eksporterów. Obroty na platformie FX to wzrost o 40%. Limity w Trade Finance to wzrost o 42%. W bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej dwukrotnie wzrosły przychody z usług na rynku kapitałowym. i zwiększyły się przychody z doradztwa przy fuzjach i przejęciach. Także jak Państwo widzicie, właściwie wszystkie segmenty zanotowały wzrosty i było to niewątpliwie wynikiem zwiększonej aktywności naszych klientów. Slajd 17, kredyty brutto. W całym półroczu ze względu na pandemię oraz programy wsparcia popyt na kredyty był zmniejszony. Portfel kredytów brutto w banku nieznacznie wzrósł, z kolei w konsumerze spadł o 8% roku do roku. Także na poziomie skonsolidowanym mamy delikatny spadek do poziomu 148,4 miliarda. Mówiłem wcześniej o sprzedaży w segmencie detalicznym. W MŚP widzimy wzrost portfela. No nie jest to tak dynamiczne jak w detalu, ale jest to 5% rok do roku i 4% kwartał do kwartału. I tutaj było lepsze wykorzystanie istniejących linii kredytowych. W biznesowej bankowości to jest poziom mniej więcej podobny do zeszłego roku. Natomiast w tym segmencie największych firm tutaj jest też już pewien wzrost 3% rok do roku. Jeśli chodzi o portfel leasingowy, to wzrost o 5% do 10,8 miliarda. Wartość sprzedaży netto wyniosła 3,3 miliarda i to był bardzo dynamiczny wzrost, 47% rok do roku. Również spółka faktoringowa odnotowała wzrosty, ten portfel zwiększył się o 27% rok do roku. To, co nas napawa optymizmem, to to, że klienci w rozmowach, spotkaniach z bankerami wskazują na większe zainteresowanie, jeżeli chodzi o produkty kredytowe. Także, tak jak mówiłem, z optymizmem patrzymy na następne miesiące. Jeżeli chodzi o nasze prognozy dotyczące wzrostu kredytów ogółem w sektorze, to myślimy, że to będzie 4,8%, w tym dla przedsiębiorstw 3%. Slajd 18. Depozyty klientów zwiększyły się 4% rok do roku. To jest 183 miliardy. Na koniec czerwca wyniósł bilans. Jest to efekt rocznego przyrostu depozytów detalicznych o 4% oraz biznesowych również o 4%. W ujęciu rocznym depozyty zwiększyły się o blisko 7,3 miliarda. Bieżące rosną dynamicznie 31% rok do roku, no terminowe spadają o 49%. Mówiłem o funduszach inwestycyjnych, one rosną o 44%. Oczywiście to wynikało również nie tylko z rekordowych poziomów sprzedaży, ale również niskiej bazy w zeszłym roku. Przejdźmy do rachunku wyników. Wynik odsetkowy i marża. Po 6 miesiącach wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,8 miliarda, w samym drugim kwartale 1,4. W ujęciu rocznym ten wynik jest niższy o 10%. Natomiast to, co jest pozytywne, to to, że w ujęciu kwartalnym przychody odsetkowe wzrosły 1,3%, a koszty odsetkowe spadły o 13% i to daje nam wynik lepszy o 2,5 kwartał do kwartału. Zanualizowana marża odsetkowa netto na koniec czerwca wzrosła o 3 punkty, to już jest 2,59. Tutaj było kilka czynników, które wpłynęły. Czynniki pozytywne to spadek kosztu odsetkowego z tytułu depozytów i przyspieszenie sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i kredytów MŚP. Natomiast negatywny wpływ miało rosnący portfel obligacji. Tak jak wspominaliśmy poprzednio, mamy nadzieję na pozytywny trend w dalszej części roku, jeśli chodzi właśnie o marżę odsetkową i wynik odsetkowy netto. Przejdźmy do następnego slajdu. Slajd 20. Wynik z tytułu prowizji. Tutaj uważam, że ten wynik jest naprawdę solidny. Na koniec czerwca to 1,2 miliarda. i wyższy o 18% rok do roku. W samym drugim kwartale to 600 milionów złotych. Widzimy ten wzrost we wszystkich liniach biznesowych, we wszystkich segmentach i to zarówno właśnie detalu, jak i bankowości biznesowej. Slajd 21, dochody. Pierwsza połowa roku to 4,4 miliarda, wzrost o 1,5, rok do roku 6,8, kwartał do kwartału. Ten wzrost dochodów w drugim kwartale to oczywiście był związany z wyższym wynikiem odsetkowym oraz wzrostem pozostałych dochodów, które zwiększyły się głównie pod wpływem przychodów z dywidendy. Zaksięgowaliśmy w drugim kwartale 100 milionów złotych. No ale cieszą nas te solidne dochody podstawowe związane ze wzrostem aktywności naszych klientów. Koszty. Tutaj jeżeli spojrzymy, staramy się porównać jabłka z jabłkami, no to one zwiększyły się tylko 1% rok do roku. Biorąc pod uwagę poziom inflacji, trzeba to uznać za naprawdę niewielki wzrost. Jak spojrzymy na koszty administracyjne, spadają nam dwucyfrowo. Jest to oczywiście efekt składki, niższej składki na BFG, ale warto zaznaczyć, że nawet wyłączając tą składkę, i tak mamy spadek kosztów administracyjnych o 2% rok do roku. Koszty pracownicze były niższe o 1,2 kwartał do kwartału, a w ujęciu rocznym nieznacznie wzrosły. Ale przypomnę, że jest to efekt porównywalności związany z tym, że rozwiązaliśmy rezerwy na premię w drugim kwartale w zeszłym roku. To, że tworzymy tą rezerwę w tym roku, no to jest związane z pozytywnymi zjawiskami. No rośnie nam po prostu biznes, rośnie nam dochodowość, w związku z tym chcemy również bonusy wypłacić naszym pracownikom. Na wzrost kosztów ogółem 14% kwartał do kwartału, a rok do roku 22%, on wynika ze wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych. I tutaj oczywiście jest zawiązana rezerwa na ryzyka prawne związane z portfelem walutowym kredytów hipotecznych w kwocie 518 milionów, z czego 423 w banku i 95 milionów w consumer banku. Slajd 23, rezerwy. W drugim kwartale łączny wynik na rezerwach wyniósł 264 miliony i rok do roku był to spadek o 45%. I to było efektem stabilizacji i spadku kosztów ryzyka na poszczególnych portfelach kredytowych. Dokonaliśmy półrocznego przeglądu parametrów modeli. Zdecydowaliśmy również o uwolnieniu dodatkowego odpisu z tytułu COVID w wysokości 88,6 miliona i ujęciu czynników związanych z COVID-em w estymowanych parametrach strat kredytowych w ramach właśnie tego półrocznego przeglądu modeli. Te główne czynniki wpływające na rezerwy w pierwszym półroczu to po pierwsze udział ekspozycji kredytowej z opóźnieniem w drugim kwartale spadł właśnie kwartał do kwartału o 5%. W związku z tym nie było potrzeby wytwarzania rezerw na portfelu pracującym. Po drugie, nie obserwujemy istotnych przeklasyfikowań klientów korporacyjnych do portfela niepracującego. I po trzecie, należy wspomnieć o tarczy 4.0. Tutaj udzieliliśmy ją na łączną wysokość około 410 milionów, z czego 60 milionów pozostaje nadal aktywnych. Większość portfela kredytów gotówkowych oraz hipotek po ustaniu działań pomocowych nie odnotowuje opóźnień w spłacie i to jest bardzo dobra wiadomość, pomimo tego, że przystąpienie do tej tarczy klienci musieli deklarować utratę źródła dochodu, no ale się okazuje, że jednak mają te źródła i spłacają te kredyty dobrze. W drugim kwartale również sprzedaliśmy portfel niepracujących wierzytelności kredytowych w detalu i biznesowych. To było łącznie 192 miliony w kapitale i był to pozytywny wpływ na wynik w około 12 milionów złotych. Oczywiście na bieżąco monitorujemy ryzyko, w szczególności należności objęte wygasającymi programami pomocowymi. W tym oczywiście patrzymy również na zachowania klientów biznesowych, którzy będą musieli rozliczać te dotacje, które są otrzymane z pierwszej tarczy. Jak spojrzymy na obciążenia, slajd 24, no te koszty regulacyjne wyniosły 225 milionów, to jest BFG, KNF, HDPW. Kwota podatku bankowego zapłacona w pierwszym półroczu to 300 milionów złotych. No i obciążenie z tytułu podatku dochodowego wyniosło 354. Także te obciążenia są naprawdę bardzo istotne i ważą na rachunku wyników banku. Podsumowanie ze slajdu 25. To było dobrych 6 miesięcy dla naszego banku. Jednocześnie widać, że otoczenie, pomimo oczywiście wyraźnej poprawy, cały czas jednak wymaga dużej elastyczności w działaniu i obserwowaniu, co się dzieje, szczególnie oczywiście, co się dzieje, jeżeli chodzi o pandemię. Widać wzrost aktywności naszych klientów, widać, że odbudowujemy nasz biznes i my tutaj liczymy i prognozujemy większe dynamiki w obszarze kredytowym. Mamy nadal niepewność prawną wokół kredytów walutowych. No to się związało, prawda, z koniecznością zwiększenia tej rezerwy, ale tutaj też widać, że jesteśmy w rynku. I te dane makro potwierdzają, że wychodzimy z dołka, poprawiają się nastroje społeczne, więc patrzymy z optymizmem na drugie półrocze tego roku. Dziękuję bardzo i zapraszam do pytań.
Tak, my już dostajemy pytania właściwie w trakcie konferencji. To może ja zacznę. Postaramy się jakoś pogrupować. To może zaczniemy od tego, o czym mówił Michał, kiedy było o kapitale, czyli o dywidendzie, bo oczywiście dostaliśmy pytanie o to, czy 30% wypłaty jakby wciąż jest możliwe, jakie jest tego prawdopodobieństwo. Oczywiście tego nie ma w pytaniu, ale mówimy o 30% zysku z roku 2020. Nawiązując do tego, co powiedział Michał, no nam się wydaje, że kapitału mamy wystarczająco dużo zarówno na wypłatę dywidendy, na wzrost, jak i na pokrycie jakichś nieoczekiwanych ryzyk w przyszłości. Jeśli chodzi o wypłatę, to nasze zamiary się nie zmieniają i chcemy wypłacić dywidendę zgodnie z rekomendacjami regulatora. Decyzja formalna co do wypłaty dywidendy jeszcze nie zapadła. Jak zapadnie, to oczywiście opublikujemy raport bieżący. Natomiast ze względu na tą konstrukcję prawną dywidendy zaliczkowej, w ramach której, jak Państwo pamiętają, tworzyliśmy tak zwany fundusz dywidendowy i ta wypłata ma nastąpić w ten sposób, no niezbędne jest badanie pełne sprawozdania śródrocznego, a w tym momencie zakończyliśmy jedynie przegląd, więc to badanie się rozpocznie właściwie niezwłocznie, możemy powiedzieć, więc i o kolejnych decyzjach będziemy informować zgodnie z obowiązującym trybem, natomiast zamiary są bez zmian. Druga grupa pytań dotyczą kredytów frankowych. I tutaj na jakim etapie jest bank w kwestii potencjalnych ugód? Czy spodziewamy się kolejnych rezerw na ryzyko prawne? Czy przeprowadziliśmy ankietę w sprawie ugód? Czy możemy powiedzieć o wynikach tej ankiety?
Dobrze, to może ja odpowiem na to pytanie. Jeżeli chodzi o wyniki, może zacznę od końca. Jeżeli chodzi o wyniki ankiety, to 70% klientów jest zainteresowanym zawarciem ugody zgodnie z warunkami przedstawionymi przez przewodniczącego KNF. 21% nie jest w ogóle zainteresowanych, a 9% odpowiedziało nie wiem. Także to są wyniki ankiety. Oczywiście badamy też inne propozycje, ewentualne propozycje ugodowe. Testujemy rozwiązania, testujemy je w taki sposób, że budujemy funkcjonalności w naszych kanałach elektronicznych, ustalamy łącze do sądu polubownego przy KNF-ie. To jest duża praca technologiczna i analityczna, więc w tym obszarze naprawdę dużo się dzieje, chociaż nie podjęliśmy jeszcze decyzji ostatecznej. Tak jak mówiłem na konferencji z dziennikarzami, my uważamy, że to rozwiązanie musi spełniać dwa wymogi. Pierwsze to jest rzeczywiście szeroki konsensus rynkowy i powszechność, a drugie to jest pewność prawna co do skutków podpisania tych porozumień. I tutaj wyraźnie uważamy, nasi prawnicy uważają, że jedynie ugoda podpisana przed sądem powszechnym lub w sądzie polubownym przy KNF-ie daje taką pewność skutków prawnych. Czy zarząd spodziewa się kolejnych rezerw na ryzyko prawne? No ja bym powiedział tak, że uważamy, że te rezerwy, które są obecnie i to mamy ustalone z audytorem, są adekwatne. Zobaczymy oczywiście, jak sytuacja będzie się kształtowała w drugim półroczu. Zobaczymy, jaki będzie wynik, czy jaki będzie wyrok Izby Cywilnej w pełnym składzie. Biorąc pod uwagę dzisiejsze poziomy, jeżeli chodzi o pozwy, to ta rezerwa jest adekwatna. Sprzedaż kredytów hipotecznych była bardzo mocna w drugim kwartale. Czy planują Państwo dalej zwiększać poziom sprzedaży w kolejnych kwartałach? Tak, my widzimy, że tutaj jest szansa na to, żeby więcej sprzedawać. Chcemy wzmocnić tą sprzedaż. Rzeczywiście jest duży popyt na rynku na kredyty hipoteczne. I tutaj widzimy również szansę dla nas, żeby zwiększać swoje udziały w rynku.
Dobrze, później mamy sporo pytań o guidance, no właściwie na wszystkie linie rachunku wyników, ale to może, żeby to troszkę ustrukturyzować, zacznę od kosztów ryzyka, bo tam jest też pytanie takie szczegółowe. Dlaczego bank rozwiązał rezerwy na COVID? Czy nie obawia się kolejnej fali pandemii? Zaczynając od końca, myślę, że kolejna fala pandemii, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest bardzo możliwa. Natomiast też widzimy chyba, że każda kolejna fala pandemii powodowała coraz mniejszy uszczerbek gospodarczy. My miejmy nadzieję, że będzie też tak tym razem. Natomiast co do rozwiązania rezerwy na COVID, no, prezes o tym mówił, ale myślę, że to trzeba jeszcze powtórzyć i to jest napisane w sprawozdaniu kilka razy. Bo my nie tylko rozwiązaliśmy rezerwę na COVID, która była tak zwanym post-model adjustment, ale ujęliśmy czynniki związane z COVID w estymowanych parametrach strat kredytowych. Co pół roku robimy przegląd modeli i w ramach tego przeglądu modeli te parametry zostały zmienione. Czyli to nie można tak do końca powiedzieć, że rezerwy w drugim kwartale są niższe, bo jest rozwiązana rezerwa COVID-owa. No nie, no bo jednocześnie nastąpiła zmiana parametrów modeli z ujęciem czynników związanych z COVID-em w estymowanych parametrach. Czyli nie mamy teraz post-model adjustment, tylko mamy w znacznej mierze to w modelu. I myślę, że to jest dosyć istotny element, jeśli patrzymy na rezerwy kredytowe w drugim kwartale. Co do guidance'u, No to sytuacja wydaje się być dosyć dobra. Oczywiście ryzyka są z niepewności makro i w poszczególnych sektorach. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę na drugie półrocze. Wiemy, że pandemia jeszcze nie jest całkowicie za nami. Natomiast te kilka tendencji, które widać w drugim kwartale, czy ogólnie w pierwszym półroczu, myślę, że warto powtórzyć. Czyli po pierwsze, na portfelu pracującym ekspozycje kredytowe z opóźnieniem spadają. Do portfela niepracującego nie widzimy istotnych przeklasyfikowań. Na tym portfelu niepracującym, co prawda, było kilka zwiększeń pokrycia, co zwiększyło zresztą ten wskaźnik coverage w drugim kwartale w stosunku do pierwszego kwartału, ale też ten wskaźnik pokrycia wzrósł dlatego, że na przykład ekspozycje o dosyć niskim pokryciu po prostu dobrze się spłacają. Znaczy, wydaje mi się, że na tym etapie ja bym powiedział to samo, co kwartał temu i dwa kwartały temu, że co do konkretnego guidance'u myślę, że żyjemy w świecie zbyt dużej niepewności. Natomiast wciąż zakładamy, że 22 rok to jest powrót do współczynnika kosztu ryzyka kredytowego sprzed pandemii, a jak blisko tego będziemy, gdzie się znajdziemy w roku 2021, no to zobaczymy w drugiej połowie roku. Póki co wydaje mi się, że tendencje są dobre, co widać w tych wynikach na rezerwach kredytowych w pierwszej połowie roku. Zresztą zarówno w drugim kwartale, jak i w pierwszym kwartale, bo pierwszy kwartał, tylko przypomnę, że był pod wpływem jednego dosyć dużego przypadku właśnie covidowego na konkretnej firmy, a mimo to rezerwy kredytowe były tam niższe niż w czwartym kwartale.
Jest pytanie o wzrost wolumenów kredytowych w poszczególnych segmentach. Jak mówiłem w trakcie prezentacji, nasze obecne prognozy zakładają, że kredyty ogółem wzrosną w sektorze całym o 4,8, w tym dla przedsiębiorstw 3%. Myślimy, że będzie kontynuacja tych dynamicznych wzrostów w detalu. No i że rzeczywiście popyt na kredyty w przedsiębiorstwach w tym segmencie jak gdyby średnim, nie małych i średnich firm, bo tam on jest już wyraźny, ale się ożywi w bankowości biznesowej. No i to też jest pytanie o tym, gdzie widzimy te możliwości wzrostu wyniku odsetkowego. No, rzeczywiście głównie poprzez zwiększenie aktywności i sprzedaży kredytów. Cały sektor ma nadpłynność, więc oczywiście tutaj będzie duża konkurencja, ale tu widzimy nasze szanse i widzimy rzeczywiście możliwości zwiększenia sprzedaży i zwiększenia naszego udziału rynkowego. Nie mamy tak szczegółowych danych dotyczących poszczególnych segmentów i wzrostów poszczególnych segmentów.
Tak, jeszcze wrócimy na chwilę może do kosztów ryzyka, bo doszły kolejne pytania, spróbujemy to tematycznie jednak pogrupować. Jaki jest aktualny poziom prowizji COVID-19 po rozwiązaniu tych prawie 90 milionów? No to jest rezerwa w SCB, bo tam przegląd tych parametrów modeli, o którym mówiłem wcześniej, będzie miał prawdopodobnie miejsce w drugiej połowie roku. Więc to, co zrobiliśmy w drugim kwartale 2020 roku w SCB, 31 milionów, to widzą Państwo na slajdzie 23, na tym wykresie słupkowym, 31 milionów, to jest wciąż ta rezerwa covidowa w Santander Consumer Banku. Jest też pytanie, w którym segmencie najbardziej zadziałał ten przegląd modeli i na czym polegał? No polegał na jakby uwzględnienie właściwie wszystkich parametrów across the cycle w ramach jakby cyklu koniunkturalnego średnioterminowo uwzględniając efekty pandemii. Myślę, że można powiedzieć, że najbardziej istotnym elementem tutaj były kredyty gotówkowe. Tu jest jeszcze pytanie o dywidendę i kapitały, ale tutaj chyba już powiedzieliśmy wszystko. I wracając jeszcze do tego guidance'u, jest pytanie o guidance na wynik odsetkowy. No to tutaj, aha, i tutaj jeszcze drugie pytanie, które dotyczy tego, czy jest jeszcze miejsce jakieś na obniżkę kosztów finansowania. No to cóż, mamy kilka tendencji, to powiedział wcześniej prezes. W drugim kwartale jeszcze nastąpił spadek kosztów odsetkowych z tytułu depozytów, no bo to wynika z profilu zapadalności, prawda? Te depozyty terminowe, ja o tym mówiłem też wcześniej, że część depozytów terminowych, czy ogólnie finansowania w SCB, ona zapadała w pierwszym kwartale, więc też w drugim kwartale widzimy pełny tego efekt depozytów rocznych czy powyżej rocznych na początku pandemii czy przed zmianą oprocentowania nie było aż tak dużo, a tam jakiś efekt, no zawsze coś tam może być, ale to już nie są efekty istotne. Widać zresztą, że ta marża odsetkowa nam rośnie o 3 punkty bazowe, tylko ważnym elementem jest też to, że miks kredytowy, tak jakby struktura kredytów, jeśli się będzie poprawiała zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to też to powinno powodować wzrost marży odsetkowej. Mam na myśli przede wszystkim kredyty konsumpcyjne i kredyty dla MŚP. Tutaj widać wyraźne ożywienie w drugim kwartale. Oczekujemy kontynuacji tego. No i też jakby to jest cały czas to samo pytanie o dużą nadpłynność w sektorze, prawda? Depozyty rosną szybciej niż kredyty, nadwyżki są inwestowane w płynne aktywa, które mają, jak wiadomo, niższą rentowność niż średnia rentowność na aktywach, więc to też jakby jest negatywnym czynnikiem, który wpływa na marżę, choć jakby czysto matematycznie powiedzmy, tak, dlatego że oczywiście z tego jakiś wynik też przecież jest. Więc tak jak mówiliśmy poprzednio, na pozytywny trend zarówno w wyniku odsetkowym, jak i w marży odsetkowej w dalszej części tego roku w kolejnych kwartałach liczymy i to jest oczywiście przy założeniu ożywienia akcji kredytowej, a koszty finansowania pozostaną na tym bardzo, bardzo niskim poziomie. My już jesteśmy tam naprawdę blisko zera. Czy będziemy jeszcze o pół pipsa, czy pips bliżej zera, no to zobaczymy. Wynik prowizyjny, guidance. No cóż, widać, jakby te dynamiki są bardzo dobre. Właściwie we wszystkich liniach biznesowych wiele rzeczy jest tutaj trwałych, również wynikających ze zmian w tabeli opłat i prowizji, którą też staraliśmy się zrobić w sposób fair i dobrze zakomunikować klientów i żeby to nie wpływało na zadowolenie klienta, to zresztą widać w różnych wskaźnikach. Ale też patrząc na wyniki poszczególnych linii, właściwie wzrosty dwucyfrowe są wszędzie i zakładając, że to otoczenie makroekonomiczne, biznesowe będzie się zmieniało w sposób korzystny, nie będzie istotnego wpływu kolejnej fali pandemii, to myślę, że takie dynamiki dosyć wysokie powinny być kontynuowane. I to właściwie chyba... Aha, jest jeszcze pytanie o stopę podatkową. Czy jest jakiś szczególny powód, dla którego jest niższa stopa podatkowa w drugim kwartale versus pierwszy kwartał. Na przypomnienie, w pierwszym to było 47, teraz mamy 43. Są dwa efekty. Jeden, czy on dotyczył elementów kosztów, które nie są... no jak to się mówi, przepraszam, po polsku skubiłem słowo. Nie są kosztem uzyskania przychodu. Przepraszam. W pierwszym kwartale to było BFG i rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem frankowym. W drugim kwartale nie mamy BFG, mamy większą rezerwę na ryzyko frankowe, ale mamy z kolei dywidendę w wysokości tam w okolicach 100 milionów złotych. Więc to są te elementy, które wpłynęły na stopę podatkową w drugim kwartale versus kwartał pierwszy. No i nie wiem, czy coś jeszcze przyszło w międzyczasie, jak opowiadaliśmy. To chyba nie.
Agnieszka, nie, już nie ma więcej pytań. Nie otrzymałam więcej pytań. To wszystko.
No dobrze, gdyby się pojawiły jakieś kolejne pytania albo przemyślenia, oczywiście jesteśmy do dyspozycji, szczegóły są w raporcie, polecamy. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą konferencję.
Dziękuję.
Dziękujemy.